Okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Zaczynamy.
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Niszczymy komuś niezwykle lukratywny biznes i w odwecie zostajemy wciągnięci w tryby absolutnie bezlitosnego rzymskiego systemu prawnego.
Mhm.
Zostajemy publicznie upokorzeni, skatowani i rzuceni na dno jakiegoś mrocznego lochu. A jedyną rzeczą, która ratuje nam życie i w ogóle odwraca całą tę sytuację, jest tajny polityczny as w rękawie. Taki, którego celowo z jakiegoś powodu nie użyliśmy wcześniej.
Brzmi jak zarys scenariusza dobrego politycznego thrillera.
Prawda. A to jest absolutnie realna historia, w którą dzisiaj wchodzimy. W naszym dzisiejszym spotkaniu bierzemy pod lupę fascynujący materiał. To jest wykład doktora Craiga Kinnera na temat 16 i 17 rozdziału Dziejów Apostolskich. I od razu powiem, że musimy całkowicie zrewidować to, wiesz, jak patrzymy na wczesne chrześcijaństwo.
Zdecydowanie.
Bo to nie jest wcale opowieść o ludziach w sandałach, którzy prowadzą jakieś wzniosłe, spokojne debaty na obrzeżach imperium.
To jest po prostu brutalna lekcja przetrwania. Przetrwania w niesamowicie skomplikowanej sieci rzymskiego prawa, lokalnej ksenofobii i bezwzględnych interesów finansowych. To, co jest tutaj fascynujące i co najbardziej uderza w tych źródłach, to fakt, że ludzka natura w ogóle się nie zmieniła.
No tak.
Architektura jest inna, prawda? Nie nosimy już stok na ulicach, ale te same mechanizmy, to znaczy jak elity manipulują tłumem, jak nagina się prawo dla osobistej zemsty, czy jak gra się na takich, wiesz, najniższych społecznych uprzedzeniach. To jest uderzająco współczesne.
No to zacznijmy od początku. Nasz punkt wyjścia to Filipi. Jesteśmy w Macedonii, terytorium dzisiejszej Grecji. Ale to miasto ma wręcz obsesję na punkcie Rzymu.
O tak, to była rzymska kolonia pełną gębą.
Dokładnie. Aż 80% odnalezionych tam inskrypcji wyryto w języku łacińskim. Ci ludzie żyją według rzymskiej konstytucji, mają rzymskie przywileje, wiesz, nie płacą trybutu na rzecz imperium, po prostu czują się elitą. I właśnie w to, na wskroś rzymskie środowisko, wchodzą Paweł i Sylas.
Mhm.
I wszystko zaczyna się od incydentu z pewną niewolnicą opętaną przez ducha wróżbiarstwa, zwanego duchem Pytona. Właściciele tej dziewczyny traktują ją w zasadzie jak maszynkę do robienia pieniędzy. Kiedy Paweł uwalnia ją od tego ducha, nagle bum, kończy się strumień gotówki.
Mhm. I tu uderza ten niesamowity pragmatyzm sytuacji.
No właśnie, właściciele w ogóle nie interesuje teologia w tym momencie. Interesuje ich twarda ekonomia.
Stracili kapitał i po prostu chcą zemsty. Sęk w tym, że w rzymskim kodeksie z tamtego okresu nie ma żadnego paragrafu na uwolnienie od demona.
Oczywiście, że nie ma.
Gdyby chcieli oskarżyć Pawła przed lokalnymi urzędnikami, których zwano wtedy strategami, o zniszczenie mienia prywatnego, to, wiesz, musieliby udowodnić wymierną szkodę materialną w bardzo skomplikowanym procesie cywilnym.
Co trwałoby wieki?
Trwałoby długo, a wynik byłby wysoce niepewny. Więc co robią? Sięgają po znacznie szybszą, bardziej brutalną metodę. Wzniecają publiczną histerię.
Zaciągają Pawła i Sylasa prosto na agorę.
Tak, i musimy sobie wyobrazić skalę tego miejsca. Według badań to był gigantyczny, wybrukowany plac o wymiarach mniej więcej 70 na 150 metrów. To było potężne centrum polityczne i handlowe miasta. Takie rzymskie forum w pigułce.
Wiesz co? To jest świetny moment na małe odniesienie do naszej rzeczywistości. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj w jakiejś ogromnej korporacji menedżer chce zwolnić pracownika, bo ten, dajmy na to, zepsuł mu prywatny lewy interes.
Zgadza się.
Nie może oczywiście wpisać prawdziwego powodu do akt personalnych, więc co robi? Wyciąga jakiś rzadko używany punkt regulaminu, dorabia do tego ideologię o wielkim zagrożeniu dla bezpieczeństwa całej firmy i skutecznie podburza resztę działu.
Dokładnie tak to działało. Właściciele w Filipii robią dokładnie to samo. Stają na środku tej gigantycznej agory i krzyczą, ci ludzie są Żydami i uczą zwyczajów, których nam, Rzymianom, nie wolno przyjmować. Zauważ, że to wcale nie jest przypadkowy dobór słów z ich strony.
Grają kartą ksenofobii, prawda?
I to w idealnie zgranym momencie. Rzymskie społeczeństwo zawsze patrzyło na wschodnie kulty z dozą podejrzewliwości, ale tłum w Filipii jest w tamtym konkretnym czasie wyjątkowo podatny na antyjudaizm.
bo cesarz Klaudiusz zaledwie chwilę wcześniej wyrzucił całą społeczność żydowską z samego Rzymu.
Otóż to. Skoro stolica imperium uznała ich za zagrożenie, to ta dumna kolonia w Filipii, chcąc za wszelką cenę udowodnić swoją taką nienaganną rzymskość, natychmiast podłapuje ten nastrój. Tłum na agorze błyskawicznie wpada w furię i ci urzędnicy ulegają presji ulicy, kompletnie rezygnując z jakiegokolwiek sprawiedliwego procesu.
A najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że urzędnicy i cały ten rozłoszczony tłum są święcie przekonani, że właśnie biją bezbronnych cudzoziemców.
Aha.
Kompletnie nie mają pojęcia, że ci oskarżeni to w rzeczywistości pełnoprawni obywatele Rzymu.
To jest tykająca bomba.
Bomba, do której zaraz dojdziemy, obiecuję. Ale zanim wybuchnie, sytuacja staje się naprawdę drastyczna, bo ten cały zgiełk agory nagle zamienia się w usankcjonowaną prawem przemoc. Paweł i Sylas zostają publicznie rozebrani. I tu nasze źródła bardzo mocno podkreślają ważny niuans kulturowy, o którym dzisiaj często zapominamy.
Kultura honoru i wstydu.
Właśnie. Dla ludzi z Bliskiego Wschodu, wychowanych w tej konkretnej kulturze, publiczna nagość była formą wręcz niewyobrażalnego upokorzenia. To nie było po prostu jakieś techniczne przygotowanie do kary cielesnej. To było całkowite odarcie człowieka z resztek jego godności. A potem następuje coercitio.
Coercitio, czyli brutalne bicie rózgami przez liktorów. Liktorzy to byli tacy specjalni funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości. Wiesz, rózgi liktorskie to nie były zwykłe kijki. One łamały skórę, zostawiały głębokie rany i powodowały masywne krwotoki. Dopiero po tej swoistej rzezi oskarżeni trafiają do więzienia. I tu warto sobie uświadomić, czym był taki starożytny łoch.
Kiedy dzisiaj myślimy o więzieniu, nawet jakimś ciężkim areszcie, to mamy przed oczami, no nie wiem, prawo do telefonu, jarzeniówki na korytarzu, jakaś toaleta, prosta prycza. Ale materiał źródłowy opisuje, że rzucono ich do wewnętrznego więzienia.
Najniższy poziom.
Absolutna ciemność, smród odchodów i lodowata kamienna podłoga gdzieś głęboko pod ziemią. Co gorsza, zakuto ich w dyby. I muszę ci przyznać, że ja zawsze wyobrażałam sobie dyby jako takie, wiesz, zwykłe drewniane deski z otworami na kostki. Po prostu, żeby więzień nie mógł wstać i uciec.
Mhm, tak to się często przedstawia w popkulturze.
No właśnie, ale z analizy Kessnera wynika, że to mogło być potworne narzędzie tortur.
Oczywiście. Te starożytne konstrukcje miały często po kilka rzędów otworów. Strażnicy, jeśli tylko mieli na to ochotę, mogli celowo rozciągnąć nogi więźnia do niezwykle nienaturalnej, po prostu potwornie bolesnej pozycji i zablokować je tak na wiele godzin. To wywoływało ekstremalne skurcze mięśni.
I uniemożliwiało jakąkolwiek zmianę pozycji.
Tak, co przy takich wieś całkowicie otwartych ranach na plecach po biciu rózgami, no oznaczało nieprzerwane cierpienie. Każdy ruch to ból.
I tu robi się naprawdę ciekawie. Bo dochodzimy do momentu, który tak po ludzku nie mieści mi się w głowie. Mamy środek nocy, dwóch mężczyzn siedzi w absolutnej ciemności, ze zmasakrowanymi plecami, w tej nienaturalnej, bolesnej pozycji, w skrajnym brudzie.
I śpiewają.
Zaczynają śpiewać. Śpiewają hymny pochwalne. I zastanawiałam się, czytankę, ten wykład, czy źródła traktują to po prostu jako, no nie wiem, dowód ich wielkiej religijności, czy może historycy widzą w tym jakiś skrajny mechanizm radzenia sobie z potężnym stresem?
Kiner bardzo dobrze to punktuje. Rzuca to niezwykłe światło na zderzenie dwóch różnych światopoglądów starożytności. Z jednej strony w świecie grecko-rzymskim chwalono stoicką postawę. Wiesz, zachowanie spokoju w obliczu największej tragedii...
Zaciśnięte zęby i tyle.
Szlachetny filozof potrafił przyjąć tortury z godnością, ale to wynikało u nich z takiej głębokiej rezygnacji, z przekonania, że skoro i tak nie mamy na to żadnego wpływu, to musimy chociaż opanować własne reakcje.
Aha.
Natomiast reakcja Pawła i Sylasa ma zupełnie inne korzenie. Ona wywodzi się z wielowiekowej żydowskiej tradycji, w której uwielbienie suwerennego Boga w ogóle nie jest zależne od fizycznego komfortu. Ta tradycja, co ciekawe, dosłownie wzywała do śpiewania pieśni w środku nocy, co jest bezpośrednim nawiązaniem do słów 119 psalmu.
Czyli to nie jest stoicka rezygnacja.
Absolutnie nie. To jest aktywne, wręcz takie buntownicze wyrażenie przekonania, że najwyższy Bóg nadal ma nad tym wszystkim kontrolę, niezależnie od władzy rzymskiej.
I dokładnie w trakcie tego ich śpiewu następuje potężne trzęsienie ziemi. W tamtych czasach oczywiście natychmiast interpretowano takie zjawiska jako dowód na działanie boskie albo gniew bóstw. Ale co jest fascynujące, to wcale nie jest wymysł pozbawiony realizmu historycznego.
Eksperci często o tym wspominają.
Zgadza się. Eksperci zajmujący się tym rejonem i sejsmologią przywołują współczesne analogie. Choćby silne trzęsienia w Turcji czy na Haiti, gdzie wstrząsy potrafiły w tak specyficzny sposób rozsadzić ściany i wypchnąć ościeżnice z ram, że drzwi do pomieszczeń czy do cel w więzieniach po prostu same się otwierały, a łańcuchy łocowane do osłabionych murów pękały i wypadały.
I ten potężny naturalny kataklizm staje się nagle katalizatorem bardzo głębokiego osobistego dramatu konkretnego człowieka. Bo to uderzenie przerywa noc, ściany pękają, a strażnik tego więzienia budzi się z totalnym przerażeniem.
I tu chciałabym, żebyśmy się na moment zatrzymali. Bo przyznam ci, że ta scena zawsze wydawała mi się wyjęta z jakiegoś kiepskiego, taniego filmu akcji, póki nie poznałam kontekstu. Facet otwiera oczy, widzi otwarte drzwi do lochów i jego absolutnie pierwszą, instynktowną reakcją jest wyciągnięcie miecza, żeby odebrać sobie życie.
Mhm.
Przecież normalny ludzki instynkt przetrwania krzyczy w takiej sytuacji: uciekaj z walącego się budynku, albo biegnij szukać tych więźniów, błagaj przełożonych o łaskę. Skąd u niego ten automatyczny skok w stronę samobójstwa w ułamku sekundy?
Żeby to w pełni zrozumieć, musimy wejść w psychikę rzymskiego funkcjonariusza. W tamtym konkretnym systemie odpowiedzialność strażnika była absolutna.
Co to znaczy w praktyce?
Prawo stanowiło bardzo jasno. Jeśli więzień ci uciekł, ty jako strażnik musiałeś ponieść karę dokładnie taką, jaka była przeznaczona dla zbiegłego więźnia. A skoro w celach miał ludzi oskarżonych o prowokowanie potężnego buntu, wyrok dla niego byłby w zasadzie jeden.
Publiczna egzekucja.
Brutalna, publiczna egzekucja w pełnej hańbie. W kulturze rzymskiej odebranie sobie życia uprzedzające taką egzekucją wcale nie uchodziło za akt tchórzostwa czy rozpaczy. Wręcz przeciwnie, traktowano to jako zachowanie honoru. Rzymski system wręcz oczekiwał takiego ostatecznego kroku od zahańbionego obywatela.
Aha, czyli ratował w ten sposób chociaż resztki reputacji swojej rodziny.
Dokładnie. Kiner przywołuje świetny przykład. Kiedy aresztowano zhańbioną cesarzową Messalinę, słynny rzymski historyk Tacyt z ogromnym niesmakiem opisywał jej strach przed śmiercią. Krytykował ją, wręcz gardził nią jako tchórzem, tylko dlatego, że nie potrafiła sama nałożyć się na miecz. Samobójstwo uchodziło w ich oczach za dowód potężnej siły woli i bardzo szlachetną alternatywę wobec poniżenia na szafocie.
I teraz wyobraźmy sobie to. Ten człowiek ma już miecz przytknięty do piersi, jest gotowy na śmierć i nagle z głębi tej kompletnie zrujnowanej, ciemnej celi dobiega głos Pawła. Paweł krzyczy, żeby strażnik nie robił sobie krzywdy, bo absolutnie nikt nie uciekł, wszyscy tam są.
To musiało być dla niego szokiem potężniejszym niż same wstrząsy sejsmiczne.
I ten zdesperowany, przerażony strażnik pyta ich o to, co ma zrobić, by zostać zbawionym. I powiem ci, tu z kolei mam problem ze współczesnym rozumieniem słowa, które tam pada.
To znaczy?
Odpowiedź brzmi: uwierz. Mam wrażenie, że dzisiaj słowo uwierz strasznie spłuciliśmy. To jest teraz takie, wiesz, intelektualne przytaknięcie jakiemuś zestawowi pojęć, trochę jak kliknięcie okienka akceptują warunki regulaminu przed zainstalowaniem aplikacji. Ale nasze dzisiejsze źródła dobitnie pokazują, że w pierwszym wieku to słowo niosło ze sobą ogromny ciężar. Co dokładnie oznaczało dla rzymskiego strażnika?
W tamtych realiach, w tym antycznym świecie, uwierzyć oznaczało całkowitą zmianę lojalności. To była bezwzględna deklaracja przynależności do nowego systemu wartości i nowego władcy. Ten strażnik nie przyjmuje do wiadomości po prostu jakiejś nowej wschodniej filozofii życia. On ryzykuje dosłownie wszystkim, co ma. Zauważ, co on robi chwilę później.
Zabiera ich do swojego domu.
Bierze tych stanowych państwowych więźniów i bardzo prawdopodobnie prowadzi ich do atrium w swoim domu, gdzie znajdowało się impluvium. Impluvium to był taki duży basen na wodę deszczową pośrodku domu. Tam osobiście obmywa ich rany,
całkowicie odwraca rolę. Rzymski oprawca staje się nagle pielęgniarzem dla prześladowanych, a następnie on sam ze swoją rodziną daje się w tej wodzie ochrzcić.
A to, co dzieje się później przy stole w jego domu, to jest już totalne zburzenie starożytnego porządku społecznego.
Zaprasza ich na wspólny posiłek. Z punktu widzenia kultury dla religijnego Żyda, jedzenie w domu rzymskiego poganina, spożywanie posiłku, który przecież na pewno nie był przygotowany zgodnie z rygorystycznymi zasadami koszerności, było do tej pory czymś absolutnie nie do pomyślenia.
Z kolei strażnik ryzykuje własną karierę i życie, spoufalając się z niebezpiecznymi więźniami.
Dokładnie tak. Obie strony z premedytacją łamią te gigantyczne bariery kulturowe i w ten sposób tworzą zupełnie nową społeczność.
Niesamowita noc, pełna chaosu. Ale wstaje słońce, adrenalina opada i na scenę wkracza ta chłodna, cyniczna rzymska biurokracja. Urzędnicy, którzy zresztą pewnie byli nieźle wystraszeni tym trzęsieniem ziemi, wysyłają do strażnika krótką wiadomość. Wypuść tych ludzi i sprawa zamknięta.
Tak zwane zamiecenie pod dywan.
Otóż to. Strażnik biegnie z dobrą nowiną, ale Paweł robi coś, co całkowicie zmienia układ sił. Odmawia wyjścia z celi. Zrzuca potężną polityczną bombę i oświadcza. Cytuję z pamięci. Jesteśmy rzymskimi obywatelami. Pobiliście nas wczoraj bez sądu, a teraz chcecie wyrzucić po cichu. Niech tu przyjdą i sami nas stąd wyprowadzą.
Szachmat?
No, szachmat, ale jak czytałam ten fragment analizy, to musiałam się zatrzymać. Dlaczego on nagle wyciąga tę kartę? Dlaczego, na litość boską, nie krzyczał o swoim obywatelstwie dzień wcześniej, na tej cholernej agorze, kiedy zdzierali z niego ubrania? Mógł całkowicie uniknąć tego barbarzyńskiego torturowania. Wygląda to na taki bezsensowny, masochistyczny wręcz upór.
Oto jest jeden z najczęściej niezrozumianych momentów tej historii. W rzeczywistości to, co robi Paweł, ukazuje absolutny polityczny geniusz. Jeśli połączymy to z szerszym obrazem systemu prawnego tamtej epoki, to nabiera to sensu. Gdyby Paweł na tej hałaśliwej agorze po prostu krzyknął hej, jestem rzymskim obywatelem, urzędnicy wcale nie puściliby go wolno.
Zaraz, a jak w ogóle udowadniało się taki status bez, no by nie było dokumentów ze zdjęciem, prawda?
Które można po prostu pokazać policji. Opierano się na oświadczeniu woli, które było bardzo poważne, bo za fałszywe podawanie się za obywatela Rzymu groziła natychmiastowa kara śmierci. Ale urzędnicy i tak musieliby to sprawdzić.
Jak?
Wstrzymaliby cały ten proces, zamknęliby go i wysłaliby oficjalne zapytanie o kopię akt z rejestru urodzeń aż do Tarsu, skąd Paweł pochodził.
Czyli proces weryfikacji trwałby miesiące?
Wiele miesięcy. A w tym czasie on by po prostu gnił w ich areszcie śledczym. Co więcej, nawet kiedy to potwierdzenie w końcu by przyszło, wciąż mogliby pociągnąć go do odpowiedzialności za szerzenie zakazanych obyczajów i spróbować legalnie wygnać z miasta. Ale czekając, pozwalając się uderzyć, Paweł całkowicie odwrócił rolę i zastawił na lokalne władze genialną wręcz pułapkę.
Złamali Lex Julia. To święte prawo zakazujące bicia obywatela rzymskiego.
Konkretnie Lex Julia de Vi Publica. Zabraniało ono jakiegokolwiek fizycznego karania obywatela Rzymu bez formalnego, zakończonego w wyroku sądu. Urzędnicy Filippi dowiadują się o tym rano i nagle do nich dociera, że właśnie popełnili potężne przestępstwo federalne.
Włosy stają im dęba na głowie.
Dokładnie. Za coś takiego nie tylko straciliby swoje posady, ale całe miasto mogło momentalnie zostać pozbawione tego prestiżowego i, co ważniejsze, bardzo korzystnego finansowo statusu kolonii wolnej od podatków. Paweł dosłownie trzyma ich w garści.
Czyli to wymuszenie publicznych przeprosin i osobistego odprowadzenia to nie była tylko kwestia urażonego ego. To był chłodny, przemyślany, pragmatyczny manewr, prawda? Który miał dalekosiężne skutki dla nowej grupy wyznawców, którą w tym mieście zostawiał.
On ufundował im polisę ubezpieczeniową, zostawiając tam w Filippi tę zamożną Lidię uratowanego od samobójstwa strażnika i innych członków nowej społeczności, wyposażył ich w nieformalny immunitet.
Bo urzędnicy będą się ich teraz panicznie bać.
Dokładnie. Ci politycy będą ich omijać szerokim łukiem z przerażenia, że w każdej chwili ktoś z tej grupy może wysłać miażdżący raport do samego gubernatora o tym, jak się w Filippi łamie prawa obywatelskie.
Wiesz co, zaraz, muszę cię tu zapytać o jedną rzecz, bo słyszałam argumenty niektórych współczesnych krytyków badających ten okres i oni twardo twierdzą, że autor Dziejów Apostolskich, zresztą przypisywanych Łukaszowi, po prostu sobie to obywatelstwo Pawła zmyślił. Wiesz, żeby sztucznie podbudować prestiż głównego bohatera. Podnoszą, że Żydzi z prowincji rzadko mieli taki status, a sam Paweł nawet nie posługiwał się pełnym rzymskim imieniem. Jak źródła się do tego odnoszą?
Analiza Kennera w tym materiale błyskawicznie się z tym rozprawia i to w oparciu o twarde dowody o epigrafikę, czyli naukę o starożytnych inskrypcjach. Twierdzenie, że Żydzi nie posiadali rzymskiego obywatelstwa, to po prostu całkowite ignorowanie faktów archeologicznych.
Są na to fizyczne dowody.
Oczywiście. Choćby w Efezie, gdzie odkryto, uwaga, ponad 1100 inskrypcji, zresztą nagrobnych i publicznych, potwierdzających pełne rzymskie obywatelstwo tamtejszych Żydów. Wielu z nich to byli potomkowie wyzwoleńców.
Aha, dobra. A co z tym argumentem o jego imieniu? Bo słyszałam o tak zwanym tria nomina. Podobno prawowity obywatel musiał używać trzech imion, prawda? Jak Gajusz, Juliusz, Cezar. Tymczasem Paweł używa tylko tego jednego, no Paweł.
To jest klasyczne historyczne nieporozumienie. Dowody z tamtej epoki wyraźnie pokazują, że w codziennej, nieformalnej komunikacji, a już tym bardziej w listach, prawie nikt nie trzymał się sztywno tej zasady trzech imion. Kinner podaje tu fantastyczny przykład samego rzymskiego arystokraty najwyższej rangi, Pliniusza Młodszego. Nawet on w swojej prywatnej korespondencji notorycznie używał tylko jednego, góra dwóch imion. Poza tym samo słowo Paweł, czyli z łaciny Paulus, to był typowy rzymski kognomen, powszechnie używany. Wiedza autora tego tekstu na temat realiów prawnych pierwszego wieku okazuje się niesamowicie wręcz precyzyjna.
No dobrze, czyli wychodzą z tego Filipi, teoretycznie jako tacy triumfujący zwycięzcy, demaskujący zepsuty system, ale pamiętajmy, ich plecy to wciąż krwawiąca, żywa rana po biczowaniu. I tu materiał obnaża kolejny brutalny fakt. Mają przed sobą wędrówkę przez Via Egnatia.
Słynna rzymska droga.
Tak, ale z analizy wynika, że miała ona zaledwie koło 6 metrów szerokości. Fakt, była genialnie wybrukowana i uchodziła za najbezpieczniejszą trasą w Europie aż do połowy XIX wieku. Ale wyobraźmy sobie, z jaką niewyobrażalną agonią wiązała się piesza podróż przez dziesiątki kilometrów tuż po skatowaniu.
Bez żadnego normalnego transportu medycznego. To było balansowanie na krawędzi śmierci.
Dokładnie. Przemierzają w takim stanie kolejne miasta, Amfipolis, Apolonię i ostatecznie docierają do Tesaloniki. I w tym momencie całkowicie zmienia się krajobraz, w którym funkcjonują.
I prawny, i społeczny. Tesalonika to potężny portowy moloch, zamieszkiwane przez około 200 tysięcy ludzi.
Gigant jak na tamte czasy.
A i co najważniejsze, w przeciwieństwie do Filipi, toż nie jest rzymska kolonia. To jest tak zwane wolne miasto. Mają własny samorząd, lokalne zgromadzenie obywatelskie, demos, no i urzędników zwanych politarchami. Znowu świetny historyczny detal od autora, bo sam tytuł Politarchesy znamy właśnie z tamtejszych ocalałych inskrypcji.
Paweł dociera do tego wolnego miasta, zatrzymuje się w domu człowieka o imieniu Jazon, zaczyna znowu publicznie nauczać i, zgadnij to, ponownie ląduje na celowniku. Ale, i tu musimy się skupić, o co toczy się gra w Tesalonice? Bo w Filipi, pamiętamy, chodziło o zrujnowany portfel biznesmenów i taką płytką ksenofobię. O co idzie stawka teraz?
Stawka rośnie lawinowo. Przeciwnicy Pawła działają znacznie sprytniej, wynajmują zdemoralizowanych, bezrobotnych rzezimieszków kręcących się po rynku, po prostu płacą im za wywołanie masowych, bardzo brutalnych zamieszek. Wyciągają z domu tego nieszczęsnego Jazona przed politarchów i krzyczą oskarżenie najcięższego kalibru w antycznym świecie.
Czyli?
Krzyczą. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus.
Wow, o rany, to już wykracza daleko poza zakłócanie ciszy czy tam szerzenie obcych zwyczajów.
To jest oskarżenie o zdradę majestatu. Klasyczne majestas.
Czyli to brzmi dla Rzymian jak przygotowywanie przewrotu państwowego?
Dokładnie tak. Dla starożytnych Rzymian mówienie o nadejściu innej, nowej władzy nie było wcale odczytywane jako jakaś, wiesz, wzniosła duchowa metafora. W świecie, tak chorobliwie wręcz skupionym na absolutnej potędze cesarza, publiczne twierdzenie, że lojalność należy się komuś innemu, było literalnie odbierane jako wywoływanie buntu albo nawet planowanie zabójstwa obecnego imperatora.
Rzymianie mieli chyba wręcz paranoję na tym punkcie.
Ogromną. Zobacz przykład astrologów. Dlaczego rzymska władza z taką furią wygnała w tamtym okresie astrologów z miasta? Tylko i wyłącznie dlatego, że ci publicznie interpretowali pojawienie się komet jako zwiastun szybkiej zmiany władzy na tronie.
Czyli nawet przepowiadanie było już buntem fizycznym.
Tak. Myślenie o innym władcy to początek rebelii. Zresztą dokładnie ten sam prawny mechanizm oskarżenia, tę samą presję użyto przecież wcześniej wobec samego Jezusa, wmawiając Piłatowi, że rzekomo zabrania on płacić podatki do Rzymu i sam robi się królem.
No tak. Ci lokalni urzędnicy, politarchowie, słysząc teraz na ulicy słowa o zdradzie majestatu, pewnie oblali się zimnym potem, bo jeśli namiestnik Rzymu dowiedziałby się, że władze tego ich wolnego miasta ignorują wrogów cesarstwa, mogliby z dnia na dzień stracić cały swój lokalny samorząd i wolność.
Zrozumiałe, że wpadają w panikę. Wymuszają więc na Jazonie zapłacenie astronomicznej kaucji. To była gwarancja, wiesz, potężne zabezpieczenie finansowe na poczet tego, że Paweł przestanie wywoływać problemy w mieście.
I to znowu wyjaśnia nam postępowanie Pawła. On nie zostaje w Tesalonice. Dyskretnie znika z miasta pod osłoną nocy i robi to nie z jakiegoś tchórzostwa czy lęku przed debatą.
Robi to, by chronić życie i cały majątek Jazona.
Wie, że każda kolejna prowokacja po prostu by tego człowieka zrujnowała. Fascynujące. Zrozumienie tych wszystkich prawnych i społecznych detali, o których usłyszeliśmy w wykładzie, absolutnie zmienia moje postrzeganie początków tego ruchu.
Zdejmuje z nich te wszystkie lukrowane religijne filtry.
Dokładnie. Ci ludzie byli po prostu wrzuceni w wir bezwzględnej polityki, cynicznych kruczków prawnych i opłacanych bojówek. Musieli w tempie ekspresowym uczyć się prawa rzymskiego, używać swoich praw obywatelskich jako tarczy, by w ogóle przeżyć starcie z autorytarną machiną państwową. Wiedza okazywała się tam jedyną zaporą przed wściekłym tłumem.
A to jest chyba jedna z najważniejszych lekcji dla nas dzisiaj. Umiejętność obrony siebie i swojej społeczności przed tłumem, który kieruje się wyłącznie prymitywną histerią. A na sam koniec dzisiejszej analizy chciałbym zostawić nas wszystkich z taką jedną, dość prowokującą refleksją, która uderzyła mnie w tym materiale.
Zamieniam się w słuch.
Zastanówmy się nad tym. W starożytnym Rzymie samo tylko zadeklarowanie, że ostatecznym autorytetem, ostatecznym królem nie jest system czy władza państwowa, automatycznie uznawano za gigantyczne zagrożenie polityczne dla całej struktury państwa.
Mm-hmm.
A dzisiaj w naszym społeczeństwie utrwalił się taki bardzo komfortowy pogląd, że to, w co ktoś wierzy, jest sferą w 100% prywatną, zamkniętą w domach, czymś, co absolutnie nie koliduje z życiem publicznym i systemem państwowym.
Rzeczywiście.
No właśnie. I patrząc na to oskarżenie o zdradę majestatu w Tesalonice, rodzi się fundamentalne pytanie. Czy to powszechne dzisiaj założenie o tej w pełni bezpiecznej i prywatnej sferze wierzeń nie jest tylko wielką iluzją naszych czasów? Jak głęboko w rzeczywistości to, co uważamy za nasze najwyższe, niepodważalne wartości, potrafiłoby w chwili prawdziwej próby wstrząsnąć strukturami i fundamentami systemu, w którym na co dzień tak wygodnie sobie funkcjonujemy?
Wow, potężne pytanie. I z tą myślą was dzisiaj zostawiamy.